hasło "rękopis na ścianie" zostało wygłoszone przez brata Williama Mariona Branhama rano 9 marca 1958 roku w Jeffersonville w stanie Indiana, USA. Jest na pewno dobrze być tutaj dzisiaj rano, w tym dniu sabatu. Dzień ten nie wygląda na najlepszy, jednakowoż jest to sabat dla naszych dusz, podczas kiedy rozmyślamy o Panu i Jego dobroci. Powiedziałem już dzisiaj, że jeśli Pan pozwoli, chciałbym wygłosić to poselstwo dzisiaj do południa, skoro nasz brat z grzeczności pozwolił mi przemawiać dzisiaj na tym nabożeństwie. A będę mówił na temat rękopis na ścianie. A dzisiaj wieczorem, jeśli Pan pozwoli, pragnę przemawiać na temat, czy Kościół odejdzie przed okresem wielkiego ucisku. I chciałbym Was zaprosić, jeśli nie macie własnego kościoła, do którego moglibyście pójść dzisiaj wieczorem, żebyście przyszli tutaj posłuchać poselstwa, czy Kościół odejdzie przed okresem ucisku. Jest wiele dyskusji o tym, czy Kościół odejdzie w takim właśnie czasie, czy nie. Pragniemy więc rozważać tę sprawę dzisiaj wieczorem. A więc dzisiaj wieczorem przy pomocy naszego drogiego brata Neville podałem przez radio do wiadomości, że jeśli byłby ktoś, za kogo mam się modlić, aby był tutaj dzisiaj rano o 8 godzinie i mój syn był tutaj, by rozdawać karty modlitwy, ale nie było tu nikogo, zupełnie nikogo. O 9 była tu tylko jedna osoba z prośbą o modlitwę. A zatem dzisiaj wieczorem na nabożeństwie nasze karty modlitwy będą rozdawane. Cieszę się, kiedy to słyszę. Cieszę się, kiedy widzę, że robią przygotowanie do tego, abyśmy się modlili o tę jedną chorą osobę. Lecz odnośnie tego nabożeństwa dzisiaj wieczorem, tak, może była taka zła pogoda dzisiaj rano, że ludzie nie chcieli wychodzić. Więc dzisiaj będą rozdawać karty modlitwy o 6:30 wieczorem. Według tego mogę rozpoznać, na czym oprzeć moje poselstwo. Czy ono będzie dotyczyło boskiego uzdrowienia względnie, czy mam zmienić mój temat, mam mówić o boskim uzdrowieniu, albo czy moje poselstwo ma dotyczyć zbawienia duszy. Pochylmy teraz nasze głowy na chwilę do modlitwy. O Boże, najsprawiedliwszy Ojcze, cieszymy się tak bardzo dzisiaj rano, gdy przyszliśmy do Twojej świątyni, aby spoglądać w górę do niebios i zobaczyć, jak wielkim jesteś, jak śpiewał ten brat przed kilkoma minutami. Chcemy zobaczyć, że Ty rozciągnąłeś swoje wielkie skrzydła z jednej strony nieba na drugą, jak matka orlica bierze swoje młode orzełki z gniazda. A zanim zabierze je z tego gniazda, rozpościera po prostu swoje wielkie skrzydła, aby jej młode zobaczyły, jak wielką ona jest i jak mocną. Potem one mogą pokładać ufność w jej skrzydłach, bo wylatują po raz pierwszy ze swego gniazda. Panie Boże, dzisiaj jesteśmy tak wdzięczni, że możemy patrzeć w górę i widzieć gwiazdy na nieboskłonie, również księżyc i cały układ słoneczny, jak obraca się w doskonałej harmonii. Potem widzimy, jak wielkim Ty jesteś. I nastaje dla nas czas, abyśmy opuścili gniazdo tego świata, a mamy tę ufność, bo wiemy, że ten, który umieścił gwiazdy na ich orbitach, który stworzył niebiosa i ziemię, może z pewnością doprowadzić nasze dusze, które nie mogą sobie pomóc, do tego miejsca, które On obiecał. Widzimy bowiem, jak wielkim Ty jesteś. A skoro odczuwamy, że żyjemy w tych ostatecznych dniach, tuż przed przyjściem Twojego cudownego Syna, naszego drogiego, umiłowanego Zbawiciela, modlimy się dzisiaj, żebyś przypomniał nam, jak blisko jesteśmy tego wielkiego wydarzenia. I niechaj każda dusza tutaj po prostu odrzuci każdą inną myśl w tej chwili. I Ojcze, modlimy się, żebyś mówił przez swoje słowo dzisiaj, abyśmy mogli zobaczyć dzięki mądrości proroków minionych czasów, jak blisko jest przyjście Pańskie. Kiedy czytamy nasze gazety i słuchamy radia, wiemy, że dzieje się coś niedobrego. I nasz duch świadczy nam, że dzieje się coś naprawdę złego. I daj nam dzisiaj to, czego potrzebujemy. Zbaw tych, Panie, którzy mogą być dzisiaj zbawieni. Uzdrów tych, którzy potrzebują dzisiaj uzdrowienia. Modlimy się, żebyś otworzył nasze uszy na słuchanie Twego słowa. Otwórz usta Twego sługi, aby mówił te sprawy, które będą stosowne dla Twego Kościoła w tej godzinie. Bowiem prosimy o to w imieniu Twego umiłowanego Syna, Pana Jezusa. Amen. Pragnę wam przeczytać ze Starego Testamentu, z Księgi Daniela, z 5 rozdziału i 25 wersetu dla was, którzy notujecie sobie miejsca Pisma Świętego. Jest nam bardzo przykro z powodu tego, że nie mamy dosyć siedzących miejsc dla tych, którzy stoją. Pragnę czytać 25 werset. I niechby Pan dodał do tego swoje błogosławieństwo. A takie jest znaczenie tego napisu: Mene, mene, tekel, uparsin. Skoro nasze miejsce Pisma zabiera nas dzisiaj rano do Starego Testamentu, pragniemy oprzeć nasze rozważania przez kilka minut na pewnym historycznym wydarzeniu. I wiemy, że historia powtarza się tak często. A w obecnym czasie rozważam i studiuję przednicejskich ojców. I mogę widzieć w Piśmie Świętym, jak w naszych dniach powtarza się znowu to, co działo się w minionych czasach. Jest powiedziane, że wszelkie pismo było dane przez natchnienie. A nasz błogosławiony Pan powiedział, Pismo Święte nie może zostać naruszone. Całe Pismo Święte musi się wypełnić. Jakim to jest pocieszeniem dla nas, którzy czytamy te miejsca Pisma Świętego. Wiedząc, że to, co czytaliśmy, nie może zostać naruszone. To daje nam najmocniejszy fundament, na którym może odpoczywać nasza wiara. I każde miejsce Pisma Świętego musi się wypełnić. Stwierdzamy zatem, że w tym wypełnianiu się Pisma Świętego Słowo Boże jest tak doniosłe, iż wielokrotnie ma podwójne spełnienie, a większość miejsc Pisma powtarza się przynajmniej raz. Na przykład Biblia w Ewangelii Mateusza w 2 rozdziale mówi następująco. Z Egiptu wezwałem mojego syna. Jeżeli będziecie czytać to miejsce Pisma i wyszukacie odnośniki, to stwierdzicie, zagłębiając się wstecz, że Bóg wywołał swego syna Jakuba, Izraela z Egiptu, a potem wypełniło się to ponownie, kiedy on wywołał swego syna Jezusa z Egiptu. I to powtarza się po prostu, ponieważ ono jest inspirowane. Gdybym ci napisał list, prawdopodobnie doceniłbyś sobie ten list. Gdybyś mi ty napisał list, to na pewno ceniłbym go sobie. Lecz mój list byłby tylko do ciebie. Dlatego gdybyś go raz przeczytał, wiedziałbyś, o co w nim chodzi, ten list nie byłby ci już potrzebny, gdyż on był przeznaczony tylko dla ciebie. Względnie twój list dla mnie. Lecz tak nie jest z wiecznym Bożym Słowem. Ono jest inspirowane. Dlatego ono jest dla wszystkich ludzi we wszystkich wiekach. I odpowiada wszystkim okolicznościom. Dlatego właśnie ono powtarza się. Kiedy historia posuwa się do przodu, ono posuwa się razem z historią. I ono nigdy nie traci swej wartości, ponieważ jest wiecznym słowem wiekuistego Boga. Ono nie może stracić swej wartości. I nasza scena dzisiaj do południa rozwija się w Babilonie. Będzie dla nas bardzo pożyteczne, gdy dowiemy się trochę więcej o tym wielkim mieście. I studiowałem ostatnio geografię Babilonu, gdzie on się znajdował. Studiowałem o nim również w dwóch Babilonach Hislopa, w jednej z najstarszych historii dotyczących Babilonu. Babilon pojawia się po raz pierwszy na początku Biblii. Potem występuje w środku Biblii. A następnie na końcu Biblii. Pojawia się już w pierwszej Mojżeszowej dlatego, bo pierwsza Mojżeszowa w Biblii jest księgą nasienia. Tam właśnie były początki wszystkiego, co jest na ziemi dzisiaj w Babilonie. Przepraszam, w pierwszej Mojżeszowej. Babilon rozpoczął się w pierwszej Mojżeszowej. Został założony przez Nimroda, który był synem Hama. I najpierw był nazwany bramą do raju. Potem został nazwany Babilonem, a słowo Babilon oznacza odstępca od Boga. A Nimrod założył je na jednym z najbardziej urodzajnych miejsc znanego wówczas świata. I było to wielkie miasto. Zostało założone w dolinie Synear. A dolina Synear była najbardziej urodzajnym miejscem znanego wtedy świata, wielkim centrum rolnictwa. Była tam wielka rzeka Eufrat, która nawadniała ten kraj. Rzeka Tygrys płynęła dalej na północy, w górach, lecz Eufrat nawadniała Synear. I właśnie na środku tej doliny zostało założone to miasto. A było to jedno z największych miast w ówczesnych czasach. Było to wspaniałe miasto i było w nim pełno naukowców i inteligencji ówczesnego świata. Miasto miało po zewnętrznym obwodzie około 200 kilometrów. Jego mury były około 60 metrów szerokie i w większości 90 metrów wysokie. 6 rydwanów mogło jechać po tych murach obok siebie, więc mogli na nich urządzać wyścigi. Następnie to miasto miało szerokie, olbrzymie ulice. I te ulice były niemal tak szerokie, jak nowoczesne ulice dzisiaj. Może jeszcze szersze. Były ponad 50 metrów szerokie. To było zupełnie niezwykłe, jak na miasto z owych czasów. Ponieważ normalnie ulice były tak wąskie, że zaledwie mały rydwan mógł nimi przejeżdżać. Niedawno miałem ten przywilej, że byłem w Oslo, w Norwegii. I tam w starej części tego miasta, która liczy sobie grubo ponad 1000 lat, po jego ulicach z trudem można przecisnąć się samochodem. Ponieważ w owych czasach jedynym środkiem transportu były końskie powozy albo jeźdźcy na koniach. I tak właśnie były budowane wszystkie starożytne miasta. Lecz Babilon miał ulice szerokie na ponad 50 metrów. Wojsko mogło maszerować po nich w pełnej zbroi, pięknie obok siebie, na szerokość 50 metrów, rydwan za rydwanem. I ono było zbudowane coś na wzór dzisiejszego Rzymu, dzisiejszego nowoczesnego Babilonu. Każda ulica prowadziła do siedziby władzy i do stolicy. Mam na myśli do tronu. Tronem był wspaniały pałac w centrum miasta. A przed pałacem płynęła wielka rzeka Eufrat. Bramy tego miasta były potężne. 50 metrów szerokie i około 50 czy 60 metrów wysokie, sporządzone z litego spiżu. O, było to potężne miasto. A na całej długości wzdłuż murów miało wspaniałe, wiszące ogrody. I te ogrody były miejscami wielkich zabaw i rozrywek. I ludzie w tym mieście żyli sobie po prostu jak chcieli. Więc oni sobie postanowili w owym czasie, że skoro potrafili zbudować takie miasto, to zbudują tak wysoką wieżę, że jeśli kiedykolwiek przyjdą wody potopu, to oni uciekną po prostu na tę wieżę i będą tam bezpieczni. Czy tego nie widzicie? Jest to po prostu obraz nowoczesnej Ameryki, próbującej wysłać Sputnik czy coś podobnego i dostać się na Księżyc i myślą sobie, że tam będą bezpieczni. Lecz Bóg was widzi bez względu na to, gdzie jesteście. A w tym mieście mieli wszelkiego rodzaju grzeszne rozrywki. I jeśli jakieś miasto myśli sobie, że jest bezpieczne, to zaczyna się w nim gwałt i zło. Oni mieli najlepszych naukowców świata. Mieli najlepsze na świecie siły zbrojne. Mieli najlepsze rydwany na świecie i najlepiej wyćwiczonych żołnierzy. Mieli naukowców i najlepsze uzbrojenie. Byli najlepszymi. Przewyższali daleko wszystkie pozostałe narody. I rzeczywiście cały pozostały świat patrzył na nich z podziwem albo kłaniał się przed nimi. A kiedy naród ocknie się w takim stanie, to ludzie myślą sobie, że mogą robić, co tylko chcą, a ujdzie im to bezkarnie. Lecz pamiętajcie, bez względu na to, jak wysokie są mury, Bóg spogląda z góry, z niebios. I Bóg nienawidzi grzechu. On miłuje grzesznika, ale nienawidzi jego czynów, jego grzechów. A w tym wielkim mieście ludzie stali się bardzo nikczemni. Myśleli sobie, otóż możemy czynić po prostu wszystko, co chcemy, gdyż nic nas nie martwi. Czy to nie jest mniej więcej obraz naszego narodu? Otrącającego pogardliwie Boga. Oni również w owym czasie odrzucili pogardliwie łaskę Boga. Mieli w tym mieście proroka, który nazywał się Daniel. I możecie sobie wyobrazić męża Bożego, widzącego grzech i jego maszynerię, jak tam działa i on krzyczał przeciwko temu. Lecz oni tylko naśmiewali się z niego. Jak gdyby sobie myśleli, ten stary człowiek nie wie, o czym mówi. I tak samo jest dzisiaj, bo nasz naród w dzisiejszym czasie jest taki obojętny i niezainteresowany Bogiem. I ludzie myślą sobie, że mogą sobie żyć jak tylko chcą, a ujdzie im to bezkarnie. Lecz nie możecie tak postępować. Wam się to nie uda. Bóg będzie sądził grzech. Ktoś powiedział mi niedawno, kaznodziejo, nasza Ameryka została założona na poszanowaniu i okazywaniu respektu naszym praojcom. Oni byli religijnymi ludźmi, dlatego Bóg będzie ochraniał nasz naród na zawsze. On nie będzie okazywał nam więcej respektu, niż okazywał Izraelowi. Izrael był jego wywołanym i wybranym ludem. I skoro oni coś zasiali, to żeli to, co zasiali. A to obowiązuje też indywidualnych ludzi. Nieważne, do jak bardzo świętego Kościoła należymy, czy jak dobrze próbujemy żyć, Bóg jest zobowiązany wobec swego słowa sądzić nas według tego, jak on powiedział. Ja to już powiedziałem. Jeżeli ten naród uniknie sądu, to Bóg będzie zobowiązany wzbudzić Sodomę i Gomorę i prosić ich o wybaczenie za to, że spalił je ogniem i pogrążył w morzu, bo nasz naród jest tak samo nikczemny, jak była kiedyś Sodoma i Gomora. Jeśli On spalił Sodomę i Gomorę i pogrążył je w otchłani z powodu ich grzechów, a nie postąpiłby tak samo z nami, to On byłby niesprawiedliwy i powinien ich poprosić o przebaczenie. Bóg nie musi się przed nikim usprawiedliwiać. Grzech zostanie osądzony. On zostanie ukarany. Z taką pewnością jak to, że Bóg istnieje i On postawi ich przed sąd. A Boży sąd jest święty. Bóg jest święty. I dlatego Jego sądy i Jego działanie muszą być sprawiedliwe i święte, ponieważ tak przystoi postępować świętemu Bogu w Jego dziełach i w Jego sądzie. I ach, jak bardzo brnęło to miasto w grzechu. Jak bardzo nasz naród obecnie brnie w grzechu. My sobie tylko myślimy, że skoro jesteśmy prezbiterianami, czy baptystami, czy zielonoświątkowcami lub innymi, iż to jest wszystko, czego Bóg wymaga. On wymaga sprawiedliwości. I to jest jedyna rzecz, którą zaakceptuje Jego zakon, którą On uzna, mianowicie sprawiedliwość. On nie bierze względu na żadną denominację. W Księdze Dzieł Apostolskich w 10 rozdziale, 35 wersecie, prorok powiedział: widzę, że Bóg nie ma względu na naród czy osobę, lecz przyjmuje takiego, który będzie mu służył w sprawiedliwości. Bez względu na to, do jakiego kościoła należysz, Bóg oczekuje od ciebie, że będziesz go respektować. On chce, żebyś mu służył w sprawiedliwości. Jeżeli nie dopiszemy i nie zaniesiemy im Ewangelii, to Bóg będzie ich sądził według tego poznania, które oni mieli i z jakim respektem odnosili się do Niego. O, niech będzie błogosławione Jego imię. Jak chyba odczuwacie, po prostu w tym czasie, w którym obecnie żyjemy, coś się lada chwila wydarzy. O, wyglądam w wielkim oczekiwaniu, że pewnego chwalebnego poranku skończą się wszystkie nasze kłopoty i przyjdzie błogosławiony Pan. I my zostaniemy porwani do góry, aby się z Nim spotkać w powietrzu. O, to powinno być najważniejszym celem każdego serca, wyglądać tego czasu, abyśmy zobaczyli, kiedy zakończą się nasze kłopoty i doświadczenia. I kiedy skierujemy teraz nasze myśli na nowo, na miasto Babilon, by kontynuować nasze poselstwo, stwierdzamy, że gdy w tym wielkim mieście zabezpieczyli się całkiem, żaden naród nie mógł się do nich dostać. Patrzcie, oni mieli mury szerokie na 60 metrów i wysokie na 30 metrów, które byłoby trzeba przebić i dużą spiżową bramę, którą musiała otwierać grupa żołnierzy. Oni byli dobrze ufortyfikowani. Nie musieli się bać żadnego innego narodu. Otóż pod tym względem byli w porządku. Lecz kiedy pozwolili sobie na grzech, to pamiętajcie, Bóg może spojrzeć wszędzie i zobaczyć cię, nieważne jak bardzo jesteś obwarowany. I pragnę to powiedzieć. Jest tylko jeden sposób, jak chrześcijanin może być obwarowany, mianowicie pod krwią Syna żyjącego Boga. Ona jest jedyną rzeczą, przez którą on nie może spojrzeć i sądzić. Jeżeli jesteś pod krwią, to Bóg cię nie zobaczy. On powiedział w Piśmie Świętym: gdy zobaczę krew, ominę was, przejdę koło was. Lecz tamci ludzie nie interesowali się tym. Oni mieli swoją własną religię, więc żyli według własnego upodobania. Wiecie, jest droga, która wydaje się człowiekowi sprawiedliwa, lecz jej końcem jest śmierć. Otóż w tym mieście mieli króla, który był jednym z tych nowoczesnych, swawolnych facetów. Oj, podobnego do któregoś z naszych komików w audycjach radiowych. I do nowoczesnego Artura Godfreya, czy Elvisa Presleya, lub do kogoś z nich. Och, on był wielkim człowiekiem rozrywki. I on lubił swoje rozrywki, więc wprowadził pomiędzy swój lud trochę rock'n'rollowego towarzystwa. Och, czy to nie było przekleństwo? I kiedy pomyślimy, że mężczyźni i kobiety, którzy nazywają się sługami Chrystusa, ulegają temu paskudztwu i mają takie płyty na swoich gramofonach w domu, wyrzućcie te rzeczy za drzwi. I ten człowiek pomyślał, dobrze, będziemy teraz urządzać wielkie rozrywki. I on wysłał wielkie zaproszenie wszystkim dostojnikom. On sobie wybrał swoich popieczników, tych, którzy umieli najlepiej tańczyć, oraz najpiękniejsze kobiety. I on wprowadził ich wszystkich do dużego, wiszącego ogrodu tuż za pałacem, żeby tańczyli przed nim te nowoczesne tańce. I oni mieli mieć wielką zabawę, a wszyscy żołnierze i pozostali otrzymali dobry napój. Jeżeli to nie jest nowoczesna Ameryka, to ja nie wiem, gdzie to jest. Więc oni mieli wielką imprezę. Zapalili wszystkie światła po prostu jak na dobrym telewizyjnym pokazie. Ojej, oni wszyscy tam byli, niewątpliwie i kobiety, gdyż w domu miały opiekunki, troszczące się o ich dzieci. A Biblia mówi, że on zaprosił na uroczystość wszystkie swoje nałożnice. A nałożnica to legalna prostytutka. Jedyna różnica dzisiaj w tym, że one czynią to samo, lecz nielegalnie. I one zostawiły swoje dzieci w domu z opiekunkami, włożyły na siebie swoje nowe, nowoczesne odzienie i krótkie spódniczki i tak dalej. I udały się na huczną zabawę do króla, względnie do tego rock'n'rollowego towarzystwa. Och, czy nie widzicie, że Ameryka jest w tym samym stanie? Tak, król to zaprobował, więc musi to być w porządku. Jeżeli tak król postępuje, to sprawa załatwiona. Otóż to nie usprawiedliwia tego w oczach Bożych, tylko dlatego, że Ameryka pozwala wam sprzedawać whisky, papierosy, tytoń i piwo. Bóg będzie sądził grzech. Wy mówicie, otóż nasz naród to sprzedaje. Lecz powinniście mieć zasady prawdziwego mężczyzny i kobiety i trzymać się z dala od tego. Nasz naród jest kierowany przez diabła, podobnie jak wszystkie inne narody. Biblia mówi, że są pod jego władzą, więc nie możecie postępować tak, jak jest kierowany ten naród. Szatan powiedział, wszystkie te królestwa są moje. Ja będę czynił z nimi to, co chcę. I on powiedział Jezusowi, ja dam je tobie, jeżeli mi się pokłonisz. Jezus wiedział, że one przypadną mu w udziale. W tysiącletnim królestwie. Więc on powiedział, jest napisane, Panu Bogu Twemu kłaniać się będziesz i tylko Jemu służyć będziesz. To jest dobre kazanie dla Kościoła, a co dopiero dla szatana. Nieważne co macie, mamy rozkaz kłaniać się naszemu Panu Bogu i powinniśmy służyć tylko Jemu. Więc król wystawił wielką ucztę. Rozkazał przygotować wszystkie dobre pokarmy, ich najlepsze piwo oraz ich wino. Rozgłoszono to, jak najlepiej umieli. I on miał zamiar urządzić wielką uroczystość. Zaprosił wszystkie dziewczyny z Hollywood i wszystkie inne. Przybyły tam wszystkie, również najlepsze tancerki, jakie mieli. Wszyscy byli w tym wielkim ogrodzie i mieli tam nowoczesny rock and roll. Co za czas! Tańczyli, pili i bawili się. Czy Biblia nie mówi, że tak będą czynić? Będą popędliwi, pyszni, miłujący więcej rozkoszy niż Boga, wiarołomni, niepowściągliwi, nieopanowani, gardzący tymi, którzy są w porządku przed Bogiem. W jakim to czasie żyjemy? Pragnę, abyście teraz uszczypnęli wasze duchowe sumienie. Było to właściwe w tym czasie, kiedy mieli wszystko. Widzę po prostu młode kobiety pijące piwo i one tańczyły rock and roll albo boogie woogie. Po prostu mieli tam wielką hulankę i one tańczyły w kółko. A ci pijani żołnierze tańczyli z tymi kobietami, tulili je do siebie i sadzali na kolana. I mieli po prostu taką małą, czystą zabawę. Tak dzisiaj nazywają to w Ameryce, mówiąc, to tylko mała, czysta zabawa. To jest grzech. Biblia mówi, ta, która żyje w rozkoszach, jest już za życia martwą. A nasze amerykańskie kobiety straciły swoją moralność do tego stopnia, że już nawet nie wiedzą, co znaczy słowo moralność. I niedawno poszedłem do nich w tej sprawie, a pewna kobieta powiedziała mi, ja jej to powiedziałem, jeżeli nosisz takie odzienie, jakie nosisz, to będziesz musiała w dniu sądu zdać rachunek za popełnienie cudzołóstwa. Ona była zamężną kobietą. Ona rzekła, chcę ci powiedzieć, bracie Branham, że nigdy nie zrobiłam nic złego. Ja powiedziałem, lecz czy ten inny mężczyzna, który patrzył się na ciebie, uczynił coś złego? Bo Jezus powiedział, ktokolwiek spojrzałby na kobietę i pożądał ją, już z nią popełnił cudzołóstwo w swoim sercu. Więc jeśli ten grzesznik będzie odpowiadał za cudzołóstwo, to ty będziesz odpowiadać jako winna, bo prezentowałaś mu się w takim odzieniu. Ona rzekła, dobrze, bracie Branham, oni sprzedają takie odzienie. Jedynie takie jest w sprzedaży. Ciągle sprzedają maszyny do szycia, ciągle sprzedają tkaniny. Jest to hańba, kiedy widzimy, jak ubierają się nasze kobiety dzisiaj. Wy, kobiety zielonoświątkowe, jaka to hańba. A wy, mężczyźni, wy, zielonoświątkowcy, którzy pozwalacie waszym kobietom postępować w ten sposób, to wskazuje, jakimi mężczyznami naprawdę jesteście. Powinniście być głową domu. O, jaka to hańba. Powiedz no, jeśli twoja żona pali papierosy, przede wszystkim, co wciągnęło ją do tego? Czyniąc to, ona postępuje grzesznie. Ona się zatruwa. Zatruwa twoje dzieci. Przynosi przekleństwo całej rodzinie i okrywa hańbą Kościół żyjącego Boga. A wy, którzy pozwalacie waszym dzieciom, waszym młodym córkom chodzić z takimi chłopakami i uczestniczyć gdzieś publicznie w tym nowoczesnym awanturowaniu się w trybie rock and roll. Wstyd wam, matki i ojcowie. Mówicie, otóż oni po prostu postępują tak, jak chcą. Przecież ciągle możesz sprawić im lanie. Ja mam dwie w domu. Nie wiem, jakie będą moje córki, lecz jak długo będzie żył ten już starszy Branham i będzie miał zdrowy umysł, to one mogą sobie gdzieś tam pójść, lecz złoję im skórę, jeżeli tam się udadzą. To hańba. Dzisiaj rodzi się w świecie więcej nieślubnych dzieci. W Ameryce w każdym roku zrodzą więcej nieślubnych dzieci, niż było tych ludzi, którzy zostali uśmierceni podczas 4 lat wojny. O, to jest wielki znak czasu końca. Na pewno jest. Pragnę, żebyście teraz obserwowali tego króla. Oj, on był wielkim człowiekiem. On był taki dobry jak Arthur Godfrey ze wszystkimi jego sprośnymi żartami. A wy, kobiety, pozostajecie w domu zamiast poświęcić wasz czas na poranne zebrania modlitewne. Nastawiacie się na słuchanie takiego łotra, a potem nazywacie się chrześcijankami. Co on tam czyni, tylko wyleguje się z tymi dziewczynami i czyni tym podobne rzeczy. Patrzcie, on jest największym niemoralnym obciążeniem, jakie kiedykolwiek miał nasz naród. Absolutnie tak, mówicie. On jest prawdziwym Amerykaninem. Jeżeli takiego nazywacie Amerykaninem, to może on jest dobrym Amerykaninem, lecz bardzo daleko mu do chrześcijaństwa. Lecz wy nie macie czasu na zebranie modlitewne, czy na czytanie Biblii. Czy rozumiecie teraz, gdzie jesteśmy? Te kobiety, te nałożnice, które były tam z królem owej nocy, gdyby usłuchały Daniela, nie byłyby tam wtedy. Zważajcie jednak, kiedy ta uroczystość była w toku, wiecie, i oni się wszyscy porządnie rozgrzali swoim winem, whisky, piwem, które oni mieli i potem powiedzieli, ubawmy się teraz trochę. O, tak, ten nowoczesny Arthur Godfrey chciał raz krakać coś o łysym kaznodziei, czy coś podobnego, wiecie. Więc on powiedział, pójdziemy, weźmiemy naczynia z domu ich Boga i pożartujemy sobie trochę. Jeżeli to nie jest jakiś popularny dowcipnik z radia czy z telewizji, to ja jeszcze nie słyszałem żadnego. Widzicie? Człowiek umiera, lecz jego duch żyje dalej. Mówią, o, będziemy mówić po prostu o tym, tamtym lub czymś innym, abyśmy mieli dobrą pogawędkę. Niedawno słyszałem ich w radio, śpiewających, kiedy święci wejdą tam, w jakimś synkopowanym rytmie tanecznym oraz kiedy ujrzę krew w rytmie boogie-woogie. Jaka to hańba! Czy myślicie, że święty Bóg może słuchać tego i nie osądzić tego, będąc sprawiedliwym? Lecz my jesteśmy obwarowani. Jesteśmy wielkim narodem, jesteśmy największym narodem świata. Tacy byli także oni. Lecz co się stało? On powiedział, idźcie i weźcie te naczynia i pofolgujmy sobie. I oni szli i zabrali naczynia pańskie, te święte rzeczy. Przy tym wy jesteście naczyniami pańskimi. Ty jesteś naczyniem Bożym, do którego On wlewa swego Ducha Świętego. I oni mówili, zażartujemy sobie z nich, z tych religijnych fanatyków. Więc oni tam weszli, wzięli te naczynia i napełnili je ze swoich naczyń winem i tak dalej. I mieli tam kogoś nowoczesnego jak Arthur Godfrey, podczas gdy dziewczyny siedziały na kolanach tych żołnierzy i szalały, opowiadając żarty i tym podobnie. I być może mąż taki siedział w domu przy dzieciach, albo żona siedziała w domu przy dzieciach, a był tam jej mąż pijany, a może dzielili się pół na pół. I oni tam byli, bawiąc się dobrze. Byli dobrze, obwarowani i nic nie mogło ich martwić. Na pewno. Byli przecież największym narodem pod niebem. Wszyscy wielcy naukowcy byli między nimi. Wszystkie potężne machiny wojenne były do ich dyspozycji. Znajdowali się za murami, więc nic nie mogło ich martwić. Przeżywali wspaniały czas. Nie wiedzieli jednak, że Bóg patrzył się na nich z góry. I był tam ten nowoczesny król z żartami Elvisa Presleya i jego piosenkami, więc oni bawili się prawdopodobnie dobrze. Więc on powiedział, przyprowadźcie tych religijnych fanatyków i będziemy mieć hecę. Nalał więc wino do naczynia i popijając je, mówił, o, to jest dobre wino. Mieli tam cały swój przepych. A wszyscy mówili, tak, ono jest dobre. Tak, ono jest dobre. Podobnie jak obecni Amerykanie. Z ich sprośnymi dowcipami i tak dalej, które nadają w telewizji, w radio. A wy ludzie, którzy nazywacie się chrześcijanami, słuchacie tych bzdur. Widzicie teraz, gdzie się znajdujecie? Wy metodyści, baptyści i prezbiterianie, wy dobrzy zielonoświątkowcy, coś się z wami stało. Wasze pragnienia są niedobre, bo czynicie to, co macie na sercu. Nie byłoby to wielkim zdumieniem dla mnie, gdybym zobaczył świnię na kupie gnoju, szukającą tam pokarmu. Taka jest jej natura. Lecz na pewno zaskoczyłoby mnie. I nigdy nie widziałem, ani nigdy nie zobaczył, żeby barany karmił się razem z nią. Ponieważ jego natura jest inna. Nie widzicie, żeby chrześcijanie czynili takie rzeczy. Ich natura, natura wielkiego Ducha Świętego. Nie pozwoli im czynić takich rzeczy. Biblia mówi, jeżeli miłujecie świat względnie rzeczy tego świata, nie ma w was miłości Bożej. Otóż albo sami się osądzicie, albo osądzi was słowo. Jeżeli miłujecie te rzeczy, to miłość Boża odeszła od was. Bóg zajmuje pierwsze miejsce, albo żadne miejsce. Niech będzie błogosławione Jego imię. Tak bardzo się z tego cieszę. Cieszę się bardzo, że On jest czysty i święty. Możemy położyć w Nim naszą ufność. On z nikim nie zawiera kompromisu. On jest Bogiem i tylko Bogiem. On nie będzie dostosowywał się do nas. My musimy dostosować się do Niego. On nie dostosuje się do naszych myśli. My musimy dostosować się do Jego myśli. On nie będzie słuchał naszych rozkazów. My musimy słuchać Jego rozkazów. Lecz oczywiście możemy robić po prostu to, co chcemy. I ja to mówię z respektem. 90% pastorów, oni są tacy słabi, że nie głoszą przeciwko temu. Chodzi o ich źródło utrzymania. Ja bym raczej na wpół głodował i nosił na sobie wór sporządzony z trawy, aby przykryć moją nagość, ale głosiłbym Ewangelię i prawdę. niż miałby mieć smażonego kurczaka 3 razy dziennie, a zawierać kompromisy z paskustwem diabła. Staję się już starym człowiekiem. A stałem w obronie tego, już kiedy byłem młodzieńcem. Pragnę stać obecnie jeszcze bardziej dzielnie. Widzę bowiem, że ta godzina jest bardzo blisko. Co myślicie? Co czyniliby prorocy Starego Testamentu, gdyby obecnie wstali z grobu? Spójrzcie na ten stan. A ten król podnosił swoją butelkę z winem. Popijał sobie i bawił się doskonale. On powiedział, chwileczkę tylko. Wy wszyscy, słuchajcie mnie. Włączcie teraz swoje radia. Te wulgarne, nieczyste, sprośne rzeczy, które zostały dozwolone. Te niecenzurowane programy. Kiedy się to zaczęło? Spójrzcie wstecz do historii. Rozpoczęło się to w dniach Clary Bow. I kiedy ten intrygancki człowiek z Teksasu wystąpił, zaczął produkować taką bieliznę dla kobiet, aby wyglądały seksownie. Wtedy się to zaczęło. Pierwsza wulgarna piosenka, którą nadali w radio, była o kobietach zwijających w dół swoje pończochy i pokazujących swoje śliczne kolana. Wtedy uszło im to bezkarnie, a obecnie nie jest to w ogóle cenzurowane. Oni mogą mówić i czynić wszystko, co tylko chcą. Diabeł przejął to do swoich szpon, nie oddawszy ani jednego strzału. Zgadza się. Co myślicie? Co zrobiłyby te prostytutki z Hollywoodu, które są dzisiaj w piekle, gdyby mogły powrócić na ziemię? Na pewno żyłyby inaczej. Lecz ich wpływ wprowadził cały świat do okropnego skażenia. O, niech będzie błogosławione imię Pańskie. Co powinien dokonać wpływ chrześcijańskiego kościoła? Rozpalić cały świat chrześcijaństwem. Zamiast tego próbujemy wzorować się na nich. Chrystus jest naszym wzorem. Nie jakaś gwiazda z Hollywoodu, czy jakaś telewizyjna gwiazda. Lecz my jesteśmy nowocześni. Palicie papierosy Pall Mall, a za to pójdziecie do piekła. Wystawione reklamy dziewczyn z papierosami, pięknie wyglądające kobiety. To jest podstęp diabła. Spójrzcie na nią. Po kilku latach palenia jest chora na gruźlicę. Leży na łożu śmierci w nędznym stanie. Lecz jest to nowoczesne i mogą to przedkładać młodym ludziom. A gdybyście chcieli wystawić zdjęcie boskiego uzdrawiania czy czegoś podobnego względnie Chrystusa, nie pozwolono by wam tego. Lecz my jesteśmy nowocześni, musimy postępować tak, jak pozostały świat. Wszystkie te sławne marki piwa, Ortel 92 oraz Pabst Blue Ribbon i wszystkie inne. Co oni czynią? Umieszczają swoje reklamy w programach telewizyjnych, ponieważ to jest zwolnione od podatku. Diabeł to tak zorganizował. O Boże, bądź miłościw. Czy nie widzicie, ludzie, że jesteśmy na końcu drogi? Jakże diabeł wtargnął pomiędzy ludzi przy pomocy tego. Było mu to dozwolone, ponieważ on wie, że jego dni są policzone. Tak więc ten młody król ze swoim kielichem pełnym wina stuknął z kimś na toast. O, moi drodzy! Wyobrażam sobie, że wszyscy inni chcieli robić to tak jak on. Widzicie, jak młodzi chłopcy w szkołach muszą ściągać swoje dresy ze swoich bioder i zostawić swoje włosy rosnąć jak banda chuliganów, by postępować jak Elvis Presley. Boże, błogosław tego dziekana wyższej uczelni, który niedawno powiedział, albo się naprawicie i będziecie się ubierać jak ludzie, albo odejdźcie z tej uczelni. To jest prawdziwy Amerykanin. On powiedział, jeżeli się tak ubierają, to tak też postępują. I to jest prawdą. A kiedy ubierasz się jak prostytutka, to będziesz postępować jak prostytutka. O, jest to w wielkiej mierze zależne od tego, jaki duch jest w tobie. Oczywiście. On sprawia, że postępujesz według tego, co jest w tobie. On sprawia, że ubierasz się, postępujesz i żyjesz w ten sposób. Cokolwiek jest w tobie, to tobą kieruje. Oczywiście, Lecz teraz on miał podniesiony swój kielich, miał na twarzy wielki uśmiech i miał zamiar zatańczyć swój krótki taniec przed wszystkimi tymi ludźmi. Czy to nie jest dobry program telewizyjny? Czy Hollywood nie poleciałby za czymś takim? O, mówię wam, powiedział on. Oto co zrobimy. Czy znacie tę grupę religijnych fanatyków, którą mieliśmy zazwyczaj tutaj między nami? Rozumiecie? I mniej więcej w tej chwili, gdy podnosił drinka do swych ust, spojrzał na ścianę. Wiecie, w tym ogrodzie wisiały duże świeczniki, a na ścianie był wspaniały tynk, zaś światła z ogrodu odbijały się na tym tynku. Nagle spojrzał w szoku. Był naprawdę cały wstrząśnięty. Biblia mówi, że stawy jego bioder rozluźniły się, a jego kolana uderzały jedno o drugie. Tak, a pewnego dnia nasz naród będzie cały wstrząśnięty. Na pewno, o tak, z pewnością. Oni mówią, ci religijni fanatycy, ci boscy uzdrawiacze, ci tacy i tacy, inni, jakkolwiek ich nazywają. Czekajcie tylko. Bóg jest sprawiedliwy. On pośle poselstwo tak czy owak. On czynił tak we wszystkich innych wiekach. On będzie to czynił obecnie. I on to czyni, a przebudzenie już się niemal zakończyło. Pamiętajcie.